krótkich słowach.
To jest Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznania, ponieważ chcecie pewnie Państwo być najlepszymi, najlepiej poinformowanymi słuchaczami, więc od razu podaję najświeższe informacje z Ukrainy. Idzie rosyjski atak, wszystko jest w ogniu, powiedziała Polskiej Agencji Prasowej Ania, wolontariuszka w domu dla samotnych matek z dziećmi w Charkowie. Dodała, że dzień przebiega jak zwykle, w przedszkolu są zabawy, a w razie zagrożenia wszyscy chronią się w piwnicy. Jeszcze jedna wiadomość, też z ostatnich chwil, ukraińskie wojsko cały czas informuje o tym, że trwa rosyjska ofensywa i ataki z terytorium Białorusi, proszę Państwa. Ale o tym więcej po 17:00, wtedy z naszymi gośćmi pełna analiza tych wojskowych działań na Ukrainie. A teraz już ważne pytanie, bo dotyczące również tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas i dotyczące naszego bezpieczeństwa ekonomicznego, bezpieczeństwa też tych, których podejmujemy i całego świata tak naprawdę. Co tam panie w ekonomii, redaktor Piotr Tomczyk ze mną w studiu. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry.
W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o tym, że bezpośrednio po ataku Rosji na Ukrainę wartość akcji rosyjskich firm spadła o połowę. Co w takim razie stało się teraz po najnowszych informacjach o sankcjach ekonomicznych wobec Rosji?
Wydarzyło się sporo, bo Bank Rosji dziś rano podniósł główną stopę procentową do 20% z 9,5%. Na dodatek wprowadzono obligatoryjną odsprzedaż dewiz przez firmy zajmujące się eksportem, które w tej chwili będą mogły zachować jedynie 20% przychodów pochodzących z zagranicy.
A czy masz dane, o ile spadły indeksy na rosyjskiej giełdzie, bo one też zawsze coś mówią?
No właśnie, i to jest najciekawsze pytanie, bo nie możemy na nie odpowiedzieć. Nie wiemy, o ile spadła wartość akcji rosyjskich firm, bo najpierw początek notowań na moskiewskiej giełdzie został przesunięty, a później notowania zostały odwołane.
Czyli coś się dzieje.
Tak. Podobnie jest, jeśli chodzi o waluty. Rubel, rosyjska waluta, stracił ponad 25% wartości. Euro, czy nawet dolar, nie kosztują już 80 rubli, ale po około 100 rubli. Mówiąc krótko, jest to wielki finansowy krach.
No tak, wojna zaczęła się w czwartek rano. Dlaczego w takim razie do tego krachu doszło dopiero dzisiaj?
Bo w sprawie tych sankcji dopiero w sobotę doszło do przełomu. Zapanowała zgoda co do tego, że Rosję rzeczywiście należy odciąć od systemu rozliczeń finansowych SWIFT, a tak informował o tym rzecznik rządu Piotr Miller.
Dzisiaj przychodzą i wczoraj wieczorem przychodzą dobre wiadomości, że wreszcie jest zgoda na zablokowanie systemu SWIFT, który umożliwia finansowanie rosyjskiemu państwu i funkcjonowaniu jego gospodarki.
No, już można było chyba znaleźć informację, że na te sankcje wobec Rosji, te najmocniejsze, zgodzili się także Niemcy, prawda?
No właśnie, i na razie wygląda na to, że wśród krajów Unii Europejskiej nikt nie będzie się sprzeciwiał sankcjom wobec Rosji.
Tak też... Węgrzy się wycofali, Włosi się wycofali, Niemcy
poparli. Tak, podobno nawet Szwajcaria przyłączy się. Z Niemcami tutaj był problem taki, że było pytanie, czy oficjalnie to będzie potwierdzone. No ale zostało potwierdzone. I tak też wynika to z korespondencji dziennikarza Polskiego Radia Karola Surówki.
Unia Europejska po negocjacjach i apelach między innymi ze strony Ukrainy, Polski i Litwy zdecydowała się odciąć część rosyjskich banków od systemu SWIFT. Zablokowała też aktywa rosyjskich instytucji finansowych, w tym banku centralnego. Rosja straciła tym samym dostęp do połowy swoich rezerw finansowych. Karol Surówka, Polskie Radio.
No, czy to możliwe wobec tego, żeby te sankcje uniemożliwiły Rosji zarabianie na sprzedaży na przykład ropy, gazu czy węgla?
No niestety wydaje się to niemożliwe. Sankcje, te, które są w tej chwili już wprowadzone, mają utrudnić Rosji zarabianie na europejskim rynku, ale są też tak skonstruowane, żeby sprzedaż ropy czy gazu do Europy wciąż była prowadzona. Dlatego polski rząd domaga się rozszerzenia tych sankcji i zakręcenia rurociągu Nord Stream 1 i Nord Stream 2. W tej chwili on nie działa, ale nie dopuszczenia do jego eksploatacji. Mówi rzecznik rządu Piotr Miller.
Te informacje są dobre, ale to nie może być wszystko. Cały pakiet sankcji, który proponuje Polska i które proponuje Europa Środkowo-Wschodnia, jest o wiele szerszy. Jeżeli chcemy tak naprawdę zablokować finansowanie związane z tym, co trafia do Rosji, to musimy podjąć kroki dotyczące również zablokowania funkcjonowania aktualnego gazociągu Nord Stream 1 oraz nierozpoczynania dalszego funkcjonowania gazociągu Nord Stream 2. I Polska nadal będzie te postulaty zgłaszała. Liczymy, że podobnie jak to się stało ze zmianą zdania w zakresie tych ostatnich sankcji, Niemcy zmienią zdanie również w zakresie Nord Stream 1 i Nord Stream 2.
Piotrze, dlaczego ty twierdzisz, że wstrzymanie dostaw paliw z Rosji do Europy jest mało prawdopodobne?
No, bo nie jestem politykiem, mogę powiedzieć...
jak to, jest.
Tak, jak to oceniam w rzeczywistości. Na dziś to wydaje się niemożliwe z powodu, przede wszystkim z powodu wielkiego i rosnącego z roku na rok uzależnienia paliwowo-energetycznego Unii Europejskiej.
Ciekawe, komu to zawdzięczamy, a to tak na marginesie.
Tak, nasz kontynent, no niestety, ale nie jest przygotowany na odcięcie dostaw z Rosji. Dlatego taki jest opór, taki był opór, jeśli chodzi o sankcje. Polska zaproponowała między innymi zawieszenie systemu ETS, czyli handlu uprawnieniami do emisji CO2 i wstrzymanie tego szaleńczego planu Fit for 55, czyli polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To są dwa takie elementy, które pomogłyby Europie w tym opanowaniu kryzysu energetycznego.
No tak, ale czy to wystarczy, Piotrze, żeby uratować Europę?
Nie wystarczy, dlatego że Rosja jest głównym dostawcą i paliw, to znaczy i paliw płynnych, i gazu, i węgla. No i w tym momencie przede wszystkim Niemcy musieliby natychmiast zrezygnować z wygaszania elektrowni atomowych, z ograniczania elektrowni węglowych i w tym czasie bardzo szybko budować na całym kontynencie gazoporty, bo no, my wystartowaliśmy z gazoportem, ale na przykład na zachodzie nie ma gazoportów. I jak w tym momencie możemy zastąpić ten gaz rosyjski?
Gdybyśmy mieli lepszą przepustowość, to my moglibyśmy być dla nich takim hubem.
Tak, ale ta przepustowość z Norwegii będzie, tak, Baltic Pipe to będzie za mała przepustowość.
Nie, ale myślę o tym gazoporcie, o gazoporcie.
No to też niestety przepustowość jest za mała.
Również na nasze potrzeby, ja się domyślam, ale jednak jesteśmy o krok dalej.
Tak, oczywiście, że tak. Także ja się domyślam, że te rozwiązania będą szły w tą stronę, że na razie nie będzie tych pełnych sankcji, te rury nie będą zakręcone i oczywiście Rosjanie będą dostarczali nam gaz i ropę. Natomiast jednak Europa chyba zmądrzeje i stopniowo będzie dbała o dywersyfikację dostaw, bo w tej chwili wygląda to fatalnie, fatalnie. I kiedyś pewnie będziemy musieli powiedzieć, kto jest ojcem tego problemu i matką.
Ja wiem, ale nie powiem.
No właśnie.
Dziękuję bardzo. Redaktor Dziękuję. Piotr Tomczyk w Wielkopolskim Popołudniu z Radiem Poznań.
Do usłyszenia.
W krótkich słowach.